20 minut po godzinie 20, już w czwartek 5 grudnia o godzinie 18 wydarzenie w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, beneficjum Alfreda Siatackiego, 50-lecie pracy twórczej, przedsmak tego wydarzenia w Rady Wieczorze Radia Zachód właśnie. Witam cię serdecznie, Alfred Siatecki, gościem Radio Wieczoru.
Dobry wieczór.
Przedstawiają cię jako zielonogórskiego prozaika, dziennikarza, redaktora, publicystę, reportażystę, autora słuchowisk. I chciałabym zapytać ciebie, w jakiej z tych postaci czujesz się najlepiej?
Znaczy wtedy, kiedy byłem młodszy, to się lepiej czułem jako dziennikarz, ponieważ...
Bo beneficz to poważnie
tak brzmi, tak się ma już 50 lat od czasu pierwszego ukazania się, bo ten beneficz się liczył w moim przypadku od pierwszego się ukazania opowiadania w Wiadomościach Zachodnich. Wtedy byłem studentem i no, praca twórcza może być dłuższa moja.
A mogę powiedzieć, co studiowałeś?
Ja studiowałem bardzo dobry zawód, Wyższej Szkoły Rolniczej, takie były wtedy wyższe szkoły, taki najbardziej ogólny przedmiot. To mi się do niczego nigdy nie przydało, ale studiowałem.
Ale na rolnictwie się znasz chyba.
Znaczy odróżniam, że to od pszenicy, to ziemniaki od buraków, no to takie dużo. Kim się lepiej czuję, nie? Kiedy byłem młodszy, to jako dziennikarz, ponieważ otrzymywałem konkretne pieniądze. Natomiast pisanie literackie, to były pieniądze niepewne. Jeśli się ukaże książka, to wtedy otrzymywałem jakieś pieniądze. A jeśli się nie ukazała, to i gdyby nie dziennikarstwo, to mógłbym być w opiece społecznej, głodować.
Młodszemu pokoleniu przypominam, że Alfred Siatecki, długoletni dziennikarz Gazety Lubuskiej i nieistniejącego
Nadodrza.
Z dużym sentymentem wspominam właśnie Nadodrze, bo też miałam tam małe wprawki u pana redaktora Koniusza, ale to tak nie o mnie, tylko o tobie. Czyli uzgodniliśmy już, w jakiej postaci czuję się najlepiej, ale wróćmy do tego 69 roku, do twojego debiutu. To było opowiadanie.
To było opowiadanie Poranek. Ja dzisiaj przed tym przyjściem do studia przejrzałem jeszcze je i nie to, że jestem zadowolony. Ja tego opowiadania nigdzie w żadnej mojej książce nie opublikowałem. Ono tylko było wtedy w gazecie i potem w almanachu, w jakim Wyjście na drzewa młodych pisarzy szczecińskich. Ale czasem się zastanawiam, to skąd takie, moim zdaniem, przepiękne skojarzenia. Dzisiaj takich skojarzeń moja głowa chyba by nie wydumała, nie wymyśliła. A wtedy to się zdarzyło. One bardziej są tam poetyckie niż prozatorskie. I może dlatego mi się one podobają. Bo potem nigdy wierszy więcej nie pisałem. To nie był wiersz, to było opowiadanie, ale to był taki czas, kiedy ja pisałem i wiersze, i opowiadania.
Wierszy nie znam. Ale skąd inąd doszła do mnie medialna informacja, że z wierszami wystąpiłeś w sławnym teleechu Ireny Dziedzic, a to było pierwsze talk show. Ktoś ze starszego pokolenia na pewno wiedzą, kto to jest Irena Dziedzic.
No pani Dziedzic mnie zaprosiła właśnie dlatego, że pisałem wiersze i że byłem inżynierem.
Wtedy, w którym to było roku?
No w 70 albo 71.
To ty byłeś młodzian okropnie, byłeś. Ile miałeś lat? Student.
Gówniarzem byłem wtedy, że tak powiem, prawda? Taki świeżo upieczony magistrem byłem wtedy.
Już byłeś magistrem?
No wtedy już byłem, właśnie kiedy byłem w teleechu, to już byłem magistrem i tam pani Dziedzic, to wtedy się zapraszało nie przez telefon, tylko telegram. Pamiętam, że listonosz przyniósł mi taki telegram, Irena Dziedzic w podpisie, proszę przyjechać do Telecha, godzina i miejsce. I to było wszystko. No i pojechałem.
Czy pani Irena Dziedzic powiedziała ci, jak spotkała się z twoimi wierszami?
Któryś z moich kolegów niechcący jej to pokazał i powiedział, kim ja jestem. I to ją chyba bardziej, to kim ja jestem, niż te wiersze ją zachwyciły. I stąd się to wzięło.
Czy ty kiedykolwiek opublikowałeś te wiersze?
To chyba jeden z nich był publikowany wcześniej. I potem, kiedy tam byłem w tym studiu, to były inne zupełnie czasy. Najpierw te wiersze musiałem pokazać. Ktoś z cenzorów je przeczytał, zaakceptował i potem na końcu pozwolono mi jeden czy dwa, czy trzy może te wiersze przeczytać.
I my jesteśmy z pokolenia takich zbieraczy trochę i sądzę, że masz ten telegram albo jakąś fotografię
nie,
z panią Ireną
nie,
Dziedzic,
nie, nie,
która
ja,
odeszła w tamtym roku. Tak
nie,
się
nie mam,
stało.
No, pamiętam, że to, co ja mówiłem wtedy, to wcześniej zostało napisane. Ja miałem się tego nauczyć na pamięć, nauczyłem się i potem to wygłosić. I to zostało nagrane wcześniej. Wróciłem do domu i w samo południe o godzinie 12 w niedzielę te teleecha były transmitowane. I wiem, że moi sąsiedzi wszyscy się strasznie dziwili, widzą mnie na ulicy, a jednocześnie parę minut wcześniej oglądali to w telewizorze i nie mogli tego pojąć.
A kiedyś teleecho było bardzo oglądane.
To była jedna z najbardziej masowych audycji.
No i Irena Dziedzic, kultowa dziennikarka Telewizji Polskiej. Ale wróćmy do dziennikarza, literata. W jednym z wywiadów powiedziałeś: w ogóle nie lubię o sobie opowiadać. Nie lubię, raczej nie umiem gadać. Jeżeli mam coś powiedzieć, to wolę napisać. Nie opowiedziałam żadnego dowcipu. Próbowałem popisywać się przy biesiadnym stole, ale nie wychodziło. W towarzystwie mogę uchodzić za ponuraka albo takiego, co się nigdy nie śmieje. Właściwie to nie chcę pisać. Zanim wezmę się za pisanie, to najpierw przeglądam internet, zaparzam kawę, czytam pocztę, jeszcze raz przeglądam sieć. Pisanie jest dla mnie męczarnią, ale nie umiem żyć bez pisania. No, to teraz mamy takie pytanie. Kiedy piszesz, a kiedy milczysz?
Autorka tej rozmowy, Jolanta Świetlikowska z Gdańska.
Zbrodnia w bibliotece, tak nazywa się.
Tak, to był na portalu Zbrodnia w bibliotece. No, się zadała takie pytanie i tak samo jak i ty zapytała, to opisało, kiedy ja piszę. I chodziło jej o czas, czy wcześniej, czy po południu, czy latem, czy zimą, czy wiosną i jak to się wszystko odbywa. No więc coś tam odpowiedziałem, ale na poważnie mówiąc, to rzeczywiście wolę pisać niż mówić. Wolę to przemyśleć i potem nie żałować. I wolę to zapisać i czasem potem pokreślić i odrzucić. No, tak. Pisarz jest poważny rzemieślnik.
Poważny rzemieślnik. Alfred Siatecki jest gościem Rady Wieczoru przed swoim czwartkowym benefisem w Zielonej Górze. Ale jeszcze zajrzę do tego wywiadu, bo mówisz w tym wywiadzie, jeżeli go pamiętasz, bo to było zaraz po twoim debiucie literackim Postrzelony. Wrócimy do tej książki. Powiedziałeś tak. Zdaję sobie sprawę, że gdyby przy pomocy pisania można było naprawić świat, pewnie pisałbym szybciej i więcej niż Kraszewski.
Tak.
A to porównanie było.
Znaczy, gdyby można było pisaniem cokolwiek, użyję ładnego słowa, załatwić. To jest pisanie tylko dociera do wąskiej, niewielkiej liczby czytelników, nawet nie do wszystkich, którzy czytają. Niektórzy lekceważą to. Ale gdyby można było choć jednej osobie pomóc pisaniem, to byłbym szczęśliwy. To nie ja wymyśliłem. Myślę, to mówię o Stachurze. Edward Stachura kiedyś tak coś podobnego powiedział, że byłby szczęśliwy, gdyby o jednego mniej było biednych ludzi, którzy przeczytali jego książkę. To jest największa radość.
A jak mówisz o Stachurze, to od razu mi się przypomniały te sławne lubuskie kiedyś Stachuriady, których już od dawna...
Nie, są w Grochowicach pod Nową Solą, czy pod Sławą. Odbywają się, ale to już nie mają takiego kształtu. O tym Stachurze nie mówimy. Mówimy o innym Stachurze dzisiaj.
Publikowałeś książki o historii i tożsamości regionu. Tak zwane książki z kluczem, prawda?
Tak.
Ile ich powstało?
Powstało dotąd 6 i gdyby był chętny, to mogłaby powstać 7. Tyle byłoby ich, ile jest dni w tygodniu. To są książki takie o dziejach naszego regionu, bo tak inaczej powiem. Ciągle, kiedy się mówi o tym, że coś się w Polsce wydarzyło, to najmniej się mówi o tym, że w Polsce zachodniej coś się wydarzyło. My jesteśmy tacy jakby pustynią kulturową, historyczną. Pod Grunwaldem była bitwa, Chłód Pruski, był Kraków, Warszawa, Piotrków Trybunalski, Powstanie Warszawskie i Śląskie. A tu jakby w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie, Wrocławiu, nic, może we Wrocławiu coś tam jeszcze więcej. Ja postanowiłem dowieść swoimi kluczami, że tu się działy tak samo ważne, wielkie rzeczy, że mieszkające tu osoby tworzyli tak dużo i tak istotnych, że są dzisiaj w encyklopediach, w słownikach, tylko że my często o tym nie wiemy.
Czy do Takich książek z kluczem zaliczasz Tajemnice naszej ziemi?
Tajemnice naszej ziemi jest to opowieść, wywiad rzeka z doktorem Andrzejem Marcinkianem, już nieżyjącym, którym ja go pytam, co się działo u nas, w naszym regionie, nad środkową Odrą, nad Dodolną Wartą, wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi świętej, czyli 3000 lat temu. Czy tu byli ludzie? Jacy ci ludzie byli? Okazuje się z opowieści Andrzeja Marcinkiana, że było to samo, co na ziemi świętej, tyle, że później. Tam powstawały garnki, tam wydobywano rudę i to później historycznie przechodziło na nasze ziemie z dużym opóźnieniem.
Czyli to jest wywiad rzeka.
To jest duży wywiad rzeka. Kłopotliwy dla mnie, ponieważ ja nie o archeologii miałem pojęcie zielone i musiałem się uczyć tej archeologii po to, żeby głupio nie wypaść w rozmowie z prawdziwym doktorem archeologii.
Czyli wywiad rzeka, bohaterem jest, przypominam, Andrzej Marcinkian. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że rozmowa z panem doktorem archeologii nieżyjącym, już jak powiedziałeś,
tak.
On w wieku 70 lat zmarł w 2012 roku.
Tak.
Jest także w archiwum naszego radia i to znakomicie, że sobie przypomniałam. Taka rozmowa jest.
Był to ostatni archeolog spośród tych pierwszych lubuskich archeologów. Marcinkian Dąbrowski, to był ten początek.
Czyli co działo się na Środkowym Nadodrzu 3000 lat temu? Wydawca Prolibris.
Wydawnictwo to jest Prolibris przy dużej pomocy Stowarzyszenia Archeologów Polskich, którzy pomogli finansowo.
Ta książka dla Państwa po naszej rozmowie to jest ta jedna z pierwszych książek, po którą można dzwonić po rozmowie z Alfredem Siateckim, przypominam, który obchodzi 50-lecie pracy twórczej. No, w każdym razie, jeżeli wrócę jeszcze do tych książek kluczy, bo jeżeli chodzi o Tajemnice naszej ziemi wydane przez Prolibris, ale tamte książki przez wydawnictwo Muzeum.
Muzeum Ziemi Lubuskiej wydawało tamte książki, uznając je za istotne, za ważne dla naszego regionu. To muzeum jest to muzeum okręgowe takie, czyli coś więcej niż to muzeum dla Zielonej Góry i okolic, ale prawie dla całego regionu lubuskiego.
A z którego klucza jesteś najbardziej zadowolony i dumny?
Chyba z pierwszego, kiedy wpadłem na ten pomysł z kluczami. Pierwszy klucz jest może najgrubszy, najmniej może zajmujący czytelnika, ponieważ są to niedługie te opowiadania, to opowiadania w postaci rozmów z postaciami, które kiedyś na tej ziemi chodziły. Natomiast dalsze klucze są jakby dłuższe te wywiady, głębsze te wywiady, ciekawsze postaci i więcej czasu mi zajmowały.
W każdym razie polecam Państwu wszystkie klucze Alfreda Siateckiego, bo one mówią o naszej historii, tożsamości regionu, czyli co się dzieje nad Górną Odrą czy Dolną Wartą, odwrotnie.
Dolną Wartą, środkową.
Tak, jest i środkową.
Środkową Odrą, tak.
I skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, to co dawniej, tu i teraz jest wszystko w kluczach Alfreda Siateckiego.
Tam są i Polacy, i Niemcy. Tam jest przede wszystkim główne wyjaśnienie, że Zielona Góra nie jest prawdą, że była niemiecka przez tysiąc lat niebawem. Ona była niewiele bardziej niemiecka niż obecnie jest Polska, bo około tylko 200 lat była niemiecka. Przedtem była i czeska, i austriacka, i węgierska, austriacka. W różnych okresach różnie przychodziła. Fakt, że nie jest łatwo znaleźć polskie odnośniki w Zielonej Górze, bo jest ich niewiele, a może bardziej są propagandowo wyciągnięte.
Ale materiały znajdują się w naszych domach, to znaczy w domach ludzi, którzy mają stare albumy,
tak.
I jeszcze tych, którzy mogliby powspominać i przekazywać te wspomnienia z pokolenia na pokolenia. Przecież te twoje klucze nie mogły inaczej powstać niż ze wspomnień i pamięci ludzi.
Z pamięci ludzi, a także z encyklopedii, ze słowników, z opracowań rozmaitych. Tego jest dość dużo, tylko trzeba szperać, trzeba tego szukać.
Trzeba pracować.
Właśnie dlatego ja pracowałem.
No dobra, no potem znalazłeś oficynkę, tak nazywa się wydawnictwo w Gdańsku.
Tak.
I znowu debiutowałeś.
Znaczy w oficynce debiutowałem.
W oficynce,
tak, bo to była moja 20 tam któraś książka, kiedy oficynka zaproponowała mi wydanie książki. I w oficynce ukazały się tam cztery moje książki. Piąta jest ta, która się ukazuje w tych dniach.
Jeszcze nie mów.
Nie, o piątej
nie będę
mówić. To
będzie na koniec, Dobrze. Rozmawiamy o debiucie w oficynie wydawniczej literackiej. Bo tak traktujemy to wydawnictwo. I to był Postrzelony.
Postrzelony. Jest to powieść obyczajowa.
Kryminał.
Ja nie piszę kryminałów.
A co to
z wątkiem
znaczy?
Kryminalnym. Z wątkiem kryminalnym.
Gdzie jest policjant, dziennikarz śledczy, jest trup, to nie jest kryminał?
No może być to, ale kryminał czysty to od początku do końca.
Thriller ci się bardziej podoba?
Też nie. Ja mówię, powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym, to jest moja nazwa i tak to przyjmuję. Dużo z obyczaju, dużo jest historii w moich książkach. We wszystkich powieściach, które tworzę, lokuję je w naszym obszarze geograficznym i dużo jest tam elementów historii z przeszłości i tej dalekiej przeszłości i tej przeszłości bliskiej, niedawnej jeszcze. O tym to jest właśnie w Postrzelonym.
Bardziej ci jest bliski ojciec polskiego kryminału, pan Krajewski, czy archetyp pokoleniowy, pan Mróz? Bo oni mówią, że piszą kryminały i bardzo dobrze na tych kryminałach zarabiają.
Mróz jest prawnikiem, doktorem prawa i on nawet gdyby pisał opowieści obyczajowe, to u niego te elementy prawnicze musiały dominować. Krajewski jest klasykiem, filologiem klasycznym, znawcą łaciny. U niego w jego powieściach ta łacina, ta przeszłość łacińska, grecka i rzymska dominuje i stąd ta piękność.
Ale ja nie wiem, gdyby oni przeczytali te twoje kryminały, bo zaraz będziemy mówić o jeszcze tych pozostałych książkach, czy oni zgodziliby się tak łatwo na to, że nazwałeś to swoje działanie literackie powieścią obyczajową?
Nie muszą. Ja tak uważam.
Przecież... Ale autor ma rację, proszę państwa. Jeżeli Alfred Ciatecki uważa, że tam, gdzie jest dziennikarz śledczy i gdzie się dochodzi do prawdy, no i jest to powieścią obyczajową, to przyjmujemy, że to jest powieść obyczajowa z dreszczykiem.
Dziękuję.
Może tak być?
Może, bo niech będzie dreszczyk.
Niech to będzie powieść z dreszczykiem.
Będzie część akcji na cmentarzu.
Postrzelony, państwa, Alfreda Siateckiego, to pierwsza część sagi o przygodach dziennikarza śledczego Daniela Junga. To w tej książce właśnie znany poseł, biznesmen, właściciel co drugiej firmy w Zielonej Górze, Krystian Kunicki, popełnia samobójstwo. Ja bardzo krótko opowiem to, dobrze? Przynajmniej taka wersja jest podana opinii publicznej. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie jego śmierci. Nie widzi przesłanek wskazujących na udział w niej osób trzecich, ale czy poseł naprawdę sam pożegnał się z życiem? Czy ktoś mu pomógł? A może ktoś przeszkadzał? Był niewygodny? Czy polityk może mieć wrogów i czasami jak kończy się ta jego polityka? Jung jest skuteczny w tej pierwszym wydaniu pierwszej serii Postrzelonego.
Jung nie jest policjantem w tej książce.
Jest dziennikarzem śledczym.
Jest dziennikarzem śledczym, reporterem śledczym. I jego dedukcja ma zupełnie inny kształt, inny charakter niż typowego detektywa policyjnego, który patrzy na przepisy, na prawo, wyciąga wnioski z poprzednich swoich podobnych śledztw i wszędzie i wszystko mu wolno. Jungowi jako dziennikarzowi niewiele wolno. On się musi wszystkiego sam domyślić, bo nie ma prawa wejść, przeprowadzić, przepytać, tylko musi pokombinować. I ten jest inteligentny, kombinuje i odkrywa, chociaż ma wątpliwości.
I jak się ukazała ta twoja książka w 2016 roku, licząca sobie trochę stron, 468 stron, przypominam, debiut powieści obyczajowej z dreszczykiem, w Gdańsku wydano tę książkę, Postrzelony. To ja sobie zaczęłam przypominać, czy ty kiedykolwiek w Gazecie Lubuskiej pisałeś jakieś kryminalne wprawki, rozmowy? Czy pisałeś o sprawach takich, które... No taki dreszczyk u czytelnika gazety wywołują i nie mogłam sobie przypomnieć.
No bo to ja też nie pamiętam tego.
Ty nie pisałeś
w
żadnych
nie napisałem takiej historyjki. Natomiast może w nadodrzu, kiedy byłem relacjonowałem sprawy sądowe i Tam się właśnie zaczął ten Jung. Wtedy, kiedy pracowałem w Nadodrzu, a chodziłem do sądu po pewnej sprawie związanej z Muzeum Ziemi Lubuskiej, kiedy tam zginęło dość dużo eksponatów. I to mi dało do myślenia, że jako dziennikarz ja mogę te eksponaty znaleźć, a nie detektywi policyjni.
Kolejna książka dla Państwa, Postrzelony, będzie można także dzisiaj po nią zadzwonić. Będzie jeszcze trzecia, ale to już za chwilę. W każdym razie te polityczne rozgrywki, lokalne układy, dziennikarskie śledztwo, ten serial o Danielu Jungu trwa dalej.
Tak.
Od 2016 roku ukazały się następne książki.
Potem był kolejny Jung, Daniel Jung, związana ze sportem. Ja wziąłem sobie jako przykład tego sportu żużel, ponieważ i w Zielonej Górze, i w Gorzowie żużel się cieszy wielkim zaciekawieniem, zainteresowaniem, więc pomyślałem, że czytelnikom miejscowym należy się... Ta dyscyplina sportowa, mogłem wziąć każdą inną, ale wziąłem sobie żużel i wokół dużo żużla toczy się akcja mojej powieści. Znaczy tam między innymi jest...
Jaki był tytuł?
Porąbany.
Postrzelony, porąbany.
Tak.
A potem jeszcze pomsta, też na
pomsta będzie później jeszcze. Właściwie moje pytanie w Porąbanym dotyczy tego, czy żużel i podobne dyscypliny to jest sport, czy cyrk, czy teatr. Ile w tym jest ze spontu, ile w tym jest teatru, ile z widowiska cyrkowego jest. I na te pytania usiłuję odpowiedzieć. I kto na tym najbardziej zarabia? To jest też powieść z dreszczykiem, jak uzgodniliśmy, chociaż ja mówię, jest to powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym. O.
A pomsta?
A pomsta to jest powieść...
Mroczny cień przeszłości.
Tak. Znaczy, tu muszę kilka słów akcji rzucić. Otóż zaczyna się ona dość dawno w okolicach Jasienia, gdzie jest grodzisko. I na tym grodzisku archeologowie kopią. Znowu archeologowie. I po latach się okazuje, że córka jednego z miejscowych, zielonogórskich leśników, powiła dziecko. To dziecko zginęło, nie żyje. Dlaczego tak się stało? Kto jest winowajcą, że to dziecko nie żyje? I skąd się to dziecko wzięło? Przede wszystkim córka nigdy się nie przyznała, kto jest ojcem tego dziecka.
A wszystko dzieje się...
Wszystko dzieje się w Zielonej Górze, w Brodach, gdzie jest pałac, wokół Pałacu Brodzkiego, w Zielonej Górze. W Zielonej Górze Zatonie powinienem powiedzieć, tam gdzie jest ten przepiękny
pałac. Pałac księżnej Doroty Detajer.
Między innymi Talleyrandów i Bironów, Talleyrandów. Chociaż ktoś mi zwrócił uwagę, że to nieprawda, Talleyrandowie byli kolejnymi. W mojej powieści ten pałac jest odbudowany już. I przy pałacu dzieje się akcja tej powieści. Kończy się źle.
Twoje wszystkie książki, zaraz do tej ostatniej przejdziemy, twoje wszystkie książki obyczajowe z dreszczykiem, postacie fikcyjne, ale myślę, że one gdzieś tam znajdują odniesienia w rzeczywistości.
Oczywiście.
Dziennikarz śledczy, przez długie lata pracowałeś w Gazecie Lubuskiej, przeszedłeś właściwie wszystkie stanowiska i widziałeś różne rzeczy, zatwierdzałeś wiele artykułów także potem, więc mają odniesienie do jakiegoś rzeczywistej postaci, może nawet kilku w tym Jungu się znajdują, ale one poza fikcyjnymi postaciami mają określone realia i przestrzeń, która jest prawdziwa. Czyli jest Zielona Góra, jest, jak tutaj mówiłeś, pałac. Wszystko to się dzieje, te twoje dreszczyki, emocje, ta prawda, nieprawda, te emocje, te wszystkie rzeczy, które trzymają nas przy lekturze twoich książek, dzieją się u nas. Są nasze.
Z tymi powieściami można chodzić po ulicach miasta i sprawdzać, na ile ja się pomyliłem, opisując niektóre miejsca, albo co wymyśliłem. Na pewno są to książki przewodniki. Przewodnicy turystyczni, kiedy oprowadzają wycieczki, mogliby fragmenty z tych powieści nawet przywoływać.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o Szajbusie. ale będziemy mieszać w głowach słuchaczom.
Dajmy spokój.
Bo Szajbus to była, to właściwie jakby to prehistoria tej twojej serii sagi.
Początek, tak.
I ten Daniel miał trochę inaczej na nazwisko, no. Ale w związku z tym, że mieszano go z twoim nazwiskiem,
dajmy
zmieniłeś
spokój.
Go na Junga. Ale Szajbusa też polecamy.
Szajbus będzie na beneficie. Pokażemy, kilka egzemplarzy zostało.
O dziełach, które nagle gdzieś zginęły w powojennym żeganiu, tak? Dziełach sztuki.
Tak, co się stało z tymi dziełami sztuki? Tam były szczególnie przepiękne galerie, wielkie obrazy. I co się z tym stało? Kto je ma? Kto je ukradł?
No.
Ja nie powiem, kto ukradł, bo to trzeba by Szajbusa przeczytać, bo on mniej więcej, mój dziennikarz śledczy, prowadzi czytelnika do miejsca, gdzie te obrazy znajdują i wyjaśnia, jak to się stało, że w latach 40., pod koniec lat 40., te rzeczy zostały z żagania wywiezione.
Jest tam jakaś prawda przy postaciach fikcyjnych, prawda?
Tak.
A teraz, jeżeli rozmawiamy o dziennikarzu śledczym, bo on jest najważniejszą postacią w twoich książkach, to jaki to jest dziennikarz? Bo wiesz, jeżeli chodzi o dziennikarstwo śledcze, to ja mogę coś na ten temat powiedzieć. Sama nią byłam przez 7 lat i wiem, że to jest szalenie samotna postać, bo jeżeli coś się dzieje, to generalnie potem zostaje taki człowiek sam. A czasami człowiek, który doprowadza się do jakichś bardzo takich brzydkich historii kryminalnych, zostaje hołubiony. Jak ty postrzegasz dziennikarstwo śledcze teraz?
Znaczy, najlepszym przykładem dzisiaj w naszej aktualnej rzeczywistości jest ten pan, ten dziennikarz śledczy pewnej stacji telewizyjnej, wiem, że nie należy wymieniać nazwy tej stacji, więc ja jej nie wymienię, który doprowadził do tego, że zaczęła się sprawa Banasia. Nie prokuratorzy, nie sędziowie, nie policjanci, tylko dziennikarz śledczy. To jest najlepszy przykład, co może dziennikarz śledczy zrobić, nie mając uprawnień, czy prawa nie mając takiego, jakie ma policjant. Dziennikarz śledczy myśli innymi w inny sposób. Inaczej. Myśli tak, jak myśli czytelnik, jak myśli mieszkaniec, jak myśli obywatel. On docieka, on podejrzewa bardziej niż wie. Właściwie jego wyjaśnienie to jest to wtedy, kiedy ukaże się w postaci audycji telewizyjnej, albo audycji radiowej, albo tekstu dziennikarskiego w gazecie.
Ty swojemu Jodgowi nadajesz takie cechy charakteru dziennikarza śledczego, które wprost mówią o czymś bardzo ważnym dla tego stanu dziennikarskiego. Już nie mówię zawodu. Nie wiem, czy o stanie można już teraz też mówić, ale chodzi o uczciwość, o prawdę, o staranność, o obiektywizm, o apolityczność.
Apolityczny, obiektywny, prawdziwy, jak każdy czasem nadużywa, ale rzadko, ale zdaje sobie sprawę z tego, co znaczy jego słowo. I wie o tym, że nie chodzi mu o awans, nie chodzi mu o profity i o premie, tylko o to, żeby prawda wyszła na wierzch, żeby ludziom pomóc, wyświetlić i pomóc.
Ja myślę, że na ten temat będziesz tak, że jeżeli zadadzą ci ktoś z tych, którzy przyjdą do biblioteki na twój benefis, jak takie pytanie padnie, na pewno będzie bardzo ciekawa i ożywiona dyskusja. Alfred Ciatecki jest gościem Radia Wieczoru, Radia Zachód. Porozmawiajmy teraz o tym, z czym także przychodzisz na ten benefis, bo postanowiłeś w związku z 50-leciem swojej twórczej pracy napisać kolejną książkę z serii właśnie z Dreszczykiem.
Tak.
I to jest książka, która jest także w twoim ulubionym wydawnictwie Oficynka w Gdańsku Wychodzie.
Tak.
Zaproszenie na śmierć.
Tytuł jest troszeczkę mało ciekawy, nie?
Zaproszenie na śmierć.
Można zaprosić na obiad, na wesele można zaprosić, na kolację, do chałupy można zaprosić, do chaty, na chatę można zaprosić, jak mówią niektórzy młodzi. Natomiast ja na śmierć, czyli musiało się coś takiego wydarzyć, kiedy ktoś nie przewidział tego, że podczas tego, otrzymawszy zaproszenie, co się wydarzy, kiedy to będzie jego ostatnie stąpanie po ziemi. Tam to się właśnie coś takiego wydarza. W ogóle jest to rzecz na pograniczu polsko-niemieckim, dziejąca się w Zielonej Górze. W mojej książce Zielona Góra występuje inaczej niż pisze się aktualnie. Łącznie. To jest miasto jak Białystok. Białystok u mnie jest taka sama Zielona Góra mówiona szybko. I w Gubinie się ta akcja dzieje, i w Gubenie się dzieje, i jeszcze dalej w okolicach Berlina. Ja tam przenoszę. No i właśnie to wszystko jest. No.
A ciekawostką jest to, że w czwartek jest ten twój benefis,
tak.
I ty będziesz mówił o książce, mam nadzieję, że trzymając ją w rękach, bo to jest bardzo świeżutkie, ciepłe wydanie twojej ostatniej książki z serii o dziennikarzu śledczym Jungu. I jak ja wyszłam dzisiaj na stronę oficynki, to ona, ta książka jest na naszej stronie też. Proszę sobie zobaczyć www.zachod.pl w zakładce Radio Wieczór. Piękna niebieska okładka. Zaproszenie na śmierć. Będziesz ją miał, bo my także tę trzecią książkę obiecujemy słuchaczce lub słuchaczowi. Będzie można za chwilę już po te książki trzy, zaraz je wszystkie w tytułach podam. Żeby nie tylko dotknąć okładki, przejrzeć, bo nawet nie wiem, czy ona do tego czwartku dojedzie.
No dzisiaj mamy wtorek, ja jej dzisiaj jeszcze
trudno
jej nie mam.
Trudno rozmawiać o książce, której nie czytałam, prawda? No, ale ty wiesz, co ty tam wypisywałeś znowu.
Jest to chyba najgrubsza moja książka.
Ile liczy sobie stron?
Ona ponad 500 stron ma. Widziałem...
Jest to czytać. No, to lubię jest takie grube
to cegła.
Książki.
To kiedyś to się wydawało w dwóch tomach. Obecnie wydaje się to w jednym tomie, ale jest to ogromna ilość stron. My to na znaki mierzymy. Jest to ponad 600 tysięcy znaków.
Powiedz mi na koniec naszej rozmowy, czy ty zamierzasz już tak pisać tylko o Jungu, czy będą te twoje bibliograficzne ważne rzeczy, te klucze także miały miejsce
Nie,
w przyszłości?
Mam nowy pomysł. W 2022 roku Zielona Góra będzie świętowała 800-lecie. Takie się tego miasta się przygotowuje. Natomiast ja się przygotowuję z powieścią, której akcja się dzieje w 1922, czyli 100 lat temu w Zielonej Górze, kiedy miasto Greenberg obchodziło swoje 700-lecie. I tyle wystarczy. Powieść jest w zamyśle daleko posunięta. Właściwie pierwsza wersja jest już gotowa. Jakieś tam jeszcze poprawki, jakieś zmiany muszę nanieść i dać znawcom dziejów miasta z tamtego czasu, żeby ewentualnie im pomogli albo sprawdzili, czy za dużo błędów tam nie narobiłem, bo korzystałem, pisząc tę książkę, z materiałów niemieckich i czasem ja znajdowałem błędy nieczynne do powiedzenia w materiałach niemieckich. No. A jest to wymysł mojej fantazji.
Wiem, nie pytam więcej, bo kiedyś słyszałam, że nie lubisz opowiadać o swoich książkach. Przypominam tu tytuł nawet książki Bagno,
tak.
Że zacząłeś opowiadać i książka nie wyszła.
Nie wyszła, do dzisiaj nie wyszła. Ale pieniądze dostałem. Pieniądze dostałem.
Odpukajmy. Powiedz mi jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, Alfred Siatecki w Radio Wieczorze. Czy łatwo teraz pisać książki? Łatwiej napisać, czy łatwiej sprzedać? Czy trudniej sprzedać? Czy łatwiej napisać, trudniej sprzedać? Znaleźć wydawnictwo, żeby zainteresowało się i wydało książkę, no a potem na tej książce zarabiać.
Dzisiaj żaden wydawca nie wyda książki, jeśli na niej nie zarobi. Nikt nie do książki nie dokłada. W ludowej Polsce państwo się tym opiekowało i państwo dokładało do książek. Dzisiaj nikt nie wyda. To jest pierwsze. Drugie, ukazują się książki, to chyba największe nieszczęście dzisiaj, które autorzy sami piszą, autorzy sami je wydają i autorzy sami je rozpowszechniają. Książki z ogromną ilością błędów. Nie mówię o błędach już tylko językowych, ale przecinkowych, ortograficznych, logicznych, cała masa. To jest największe nieszczęście współczesności. Tego nikt wcześniej nie czytał poza samym autorem. Co mnie denerwuje, złości i przeciwko czemu jestem. Jestem za tym, żeby książki się ukazywały w wydawnictwach no w miarę profesjonalnie, tam, gdzie ci ludzie z tego żyją. Jeśli ktoś z tego żyje, czy mu wydaje książkę, żeby otrzymać pieniądze, mówię o wydawcy, to on nie przepuści Knota wcale, bo pierwsze będzie mu wstyd, a dwa, tego czytelnik nie kupi.
Bardzo Ci dziękuję serdecznie za spotkanie na antenie Radia Zachód. Przypominam, że na benefis Alfreda Siateckiego, zielonogórskiego prozaika, dziennikarza, autora słuchowisk, zaprasza Biblioteka Norwida. To jest jubileusz 50-lecia od debiutu, o którym wspominaliśmy, prasowego autora. Benefis odbędzie się 5 grudnia o godzinie 18 w sali imienia Janusza Koniusza w budynku przy Alei Wojska Polskiego 9, a benefis poprowadzi nasz kolega Andrzej Winiszewski. A samo to wydarzenie odbywa się w ramach 9. edycji Festiwalu Literackiego imienia Anny Tokarskiej Proza Poetów.
Tak.
Proszę Państwa, teraz sam autor, zobaczymy, czy przypomni sobie, co obiecaliśmy. Obiecaliśmy Państwu
3 książki.
Postrzelonego. Wywiad Rzeka. Tytuł?
Tajemnice naszej ziemi. I zaproszenie na śmierć, ta najnowsza rzecz. Jaka
obiecujesz, że wszystkie te książki podpiszesz dla naszych słuchaczy?
Podpiszę.